Przed mikrofonem Marlena Płaska. W dzisiejszym programie przedstawimy Państwu historię rodziny Kaszubów, która w czasie wojny mieszkała we wsi Żydówek w gminie Kije. Przez 2,5 roku w małym pokoiku ukrywało się 8 osób. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Polacy ratujący Żydów.
To jest miejsce oddalone od tego Chmielnika o 7 kilometrów. No i to jest dom właśnie wybudowany w 1935 roku, w którym mieli szczęście mieszkać Szorowie przez okres 2,5 roku. Tam dziadek siedział zawsze. Tam, gdzie telewizor teraz stoi, miał swój fotel. Nikt mu nie mógł zająć tego miejsca. To było miejsce mego ojca. To nie uwierzycie, kto nie wchodził do domu i się zapędzał, to tylko popatrzył. Przy czym jakbym tam ktoś usiadł, to tak, usiądź, ale nigdzie mu nie smakowało, tylko to. O. My jesteśmy w miejscowości Żydówek 30. Przedtem to było trochę inaczej podzielone, bo to była miejscowość Żydów. Tutaj troszeczkę inaczej wyglądało, tam stał piec chlebowy z takim drugim paleniskiem, czyli generalnie ta ściana cała była zabudowana w piecu. Tutaj w tym domu mieszkali moi dziadkowie, czyli Stanisław i Antonina, razem z dziećmi. Było ich troje. Najstarszym dzieckiem był mój tata, to jest rocznik 25. Później siostra jego i brat Ryszard. Oni wszyscy mają ten medal, zostali odznaczeni. Mój tata przywiązywał ogromną wagę do tego, żeby tego miejsca się nie pozbywać nigdy. I ja mu dałam słowo, że ja tego nie sprzedam. Historia zaczęła się w ogóle dosyć dawno od tego, że mój dziadek był piłsudczykiem, legionistą i podczas Bitwy Warszawskiej stracił nogę. A ponieważ Piłsudski dbał o swoich legionistów, więc, że tak powiem, za zasługi poniesione w ramach obrony ojczyzny, dostał 2 koncesje. Koncesję na tytoń i koncesję na alkohol. W miasteczku Chmielnik były te 2 sklepy położone, a ponieważ trudnością było prowadzenie na co dzień tego sklepu ze względu na kalectwo, bo nie miał tej jednej nogi poniżej kolana, więc wydzierżawił je rodzinie Szorów. To byli Żydzi, bo Chmielnik przed wojną był w 80% zamieszkały przez Żydów. I oni sobie tam prowadzili, w jakiś sposób się rozliczali z dziadkiem. Tak się zaczęła znajomość. Później się okazało, że taka dosyć istotna znajomość.
Historia związana z rodziną Kaszubów rozpoczyna się w 1942 roku.
Rodzina Szorów znalazła się w getcie w Chmielniku. To getto w Chmielniku było gettem otwartym od 1941 roku, a już w grudniu 1941 roku było gettem zamkniętym. Kiedy przyszła wiadomość, że Niemcy będą likwidować getto w Chmielniku, pan Nathan Szor zwrócił się do Stanisława Kaszuby, żeby udzielił pomocy i schronienia jego rodzinie.
Tata mówił, że jak za pierwszym razem byli, to ten ojciec tak bardzo właśnie prosił dziadka, żeby chociaż tą żonę z tymi najmłodszymi dziećmi przechować, gdyby się nie dało wszystkich. No ale spróbowali wszyscy, tylko później wyszło inaczej. Oni tutaj dostali do, że tak powiem, dyspozycji tamten drugi pokój, który jest. Tutaj nie ma przejścia, ale on jest z wejściem od zewnątrz. Po kilku dniach ktoś powiedział, że już Niemców nie ma w Chmielniku i można wracać. I oni wrócili. I po powrocie zostali właśnie wszyscy wsadzeni do transportu w celu wywiezienia. Oni z tego transportu uciekli. Ale nie wszyscy, bo w Oświęcimiu zginął ojciec, pan Szor i najstarsza córka, natomiast matka i te młodsze dzieci, oni szli lasami od Piotrkowic, tak jak stali, przyszli tutaj do dziadków. No i oczywiście w ramach, że tak powiem, dobrej znajomości, bo tak to było. Zostali przyjęci.
Kaszubowie przygotowują specjalną kryjówkę u siebie w domu i trafiają do Kaszubów członkowie dwóch rodzin, rodziny Szorów i rodziny Kozłowskich, a mianowicie była to Aute Szor, matka z kilkorgiem dzieci, z synem Motlem, z synem Nachumem, Fajwelem, Abramem oraz córką Sarą. Ponadto Lejb Kozłowski poprosił Stanisława Kaszubę o pomoc w przechowaniu go i jego żony Miriam, więc przez okres okupacji było przechowywanych 8 Żydów.
Do dyspozycji dostali tam ten pokój, bo wiadomo było, że różni ludzie chodzą po wsi, różne rzeczy robią. Ten dom stał stosunkowo blisko drogi, bo to jest drugi dom, więc tutaj każdy mógł zaglądnąć i donieść. Jak się zbliżało jakieś niebezpieczeństwo, to 2 albo 3 stuknięcia w ścianę i oni schodzili do piwnicy, która była wykopana pod podłogą. Jak się zamykało, to nie widać było, gdzie się klapa opuszcza, bo idealnie schodziły się deski. Także oni sobie wtedy wchodzili tam do tej piwnicy i przeczekiwali niebezpieczeństwo.
Wtedy Kaszubowie zastawiali to miejsce dywanikiem i stawiali nad nim kanapę. I w taki sposób po prostu maskowano to miejsce ukrycia. Kiedy ktoś tam przychodził, mówiono, że to jest pokój córki Kaszubów, pani Danieli, i po prostu wyglądał jak normalny, zamieszkany pokoik.
O. Tu się kończył dom. I to były podejścik taki i schody. I tu z drugiej strony wchodzimy do tego pokoju, pod podłogą którego państwo Szorowie się ukrywali. Zamknął mi. Podłoga była dokładnie w tym miejscu. To znaczy wejście do piwnicy było dokładnie w tym miejscu, na tym stało łóżko. To było tylko takie okno maleńkie, to ja zmieniłam niedawno. 10 metrów kwadratowych to jest 2x5. Nigdy nie zapytałam o to, jak oni się tam mieścili. Najstarsza córka, ona miała na imię Sucia, bardzo się przyjaźniła z moim tatą, przefarbowała włosy na blond i była w domu. Nie robiła jako córka dziadków. Rzadko wychodziła gdzieś tam dalej na podwórku, ale ona się nie chowała.
Musimy pamiętać, że zamknięcie w takim małym pomieszczeniu z brakiem możliwości jakiegokolwiek zajęcia bardzo oddziaływało na psychikę tych ludzi. I oni, żyjąc w ciągłym zagrożeniu i nie mając zajęcia, mieli problemy ze swoją osobowością, ze swoją psychiką. Jedna z tych synów Natana Szora w którymś momencie psychicznie nie wytrzymał i uciekł. I zaczęto go szukać. Ryszard Kaszuba ze Stefanem Kaszubą, czyli synowie Stanisława, znaleźli go, bo po prostu okoliczni mieszkańcy mówili, że na Piachach, takie miejsce niedaleko Żydówka, chodzi jakiś Żyd. I oni tam po prostu pobiegli i z powrotem sprowadzili. To było tyle niebezpieczne, że mógł po prostu zdradzić miejsce ukrycia rodziny.
No, ci ludzie zamieszkiwali w małym pokoju. Też pokazuje ogromną determinację, siłę woli, charakteru do tego, aby ocalić życie swoje i swoich najbliższych.
Tata mówił tylko, że było ciężko. Że było ciężko ich wykarmić. Nie było jedzenia, trzeba było dzielić się z rodziną, wielką rodziną. Ale no, babcia była bardzo dobrą gospodynią. Odkąd pamiętam, ona zawsze piekła, gotowała, radziła sobie po prostu w tej kuchni bardzo dobrze. Myślę, że posiadła taką umiejętność robienia czegoś z niczego. Ciocia mówiła kiedyś, że jak zanosiła im jedzenie tam, to ktoś wszedł i musiała jakieś dziwne rzeczy tam wyrabiać, żeby się nie zorientował, bo ona jeszcze nie zdążyła tej klapy podnieść. We wsi też różni ludzie mieszkali. Nie wszyscy byli patriotami. Byli też tacy, którzy donosili i kolaborowali, chcąc przeżyć czy coś zyskać.
W wszystko tak trwało do zimy 1944 roku, kiedy do wsi Żydówek, do zabudowań Kaszubów zawitali Niemcy, a konkretnie kilku żołnierzy niemieckich, którzy postanowili zająć jeden pokój na własne potrzeby, na własne lokum. To było związane z sytuacją frontową, prawda? Gdzie front tutaj się znajdował blisko.
Żandarmi stwierdzili, że w tamtym pokoju zrobią sobie magazyn mundurów, butów. Zrzucili wszystko, zamknęli drzwi na klucz i odjechali, a oni byli pod podłogą wtedy. No i w nocy tata mój z dziadkiem od tamtej strony, od zewnętrznych murów musieli wykopać przejście takie, żeby ich wyprowadzić z tej piwnicy, czyli od fundamentów się musieli dostać do tej piwnicy od zewnątrz. Wyprowadzili ich tam do tamtej obory. Te zabudowania tak stały, jak stoją teraz z wyjątkiem tego kurnika, więc ta obora była naprzeciwko, tam nad, że tak powiem, zwierzątkami, które sobie tam były, był stryszek taki. No i oni tam byli do wyzwolenia, dopóki Rosjanie nie weszli tutaj.
To był styczeń, już początek stycznia 1945 roku. Wtedy było minus 17, minus 20 stopni. I oni zostali w tym, co byli na sobie. Tam było bardzo dużo słomy i siana, jednak to nie dawało odpowiedniej izolacji. Kaszubowie mogli tam jakieś jedzenie zanieść, bo jednak tym zwierzakom można było dawać. I w ten sposób im dostarczali pożywienie. Nie mogli w inny sposób im pomóc. Jakieś tam, jak mówili, stare derki czy coś. Jednak przy tej temperaturze powodowało, szczególnie w nocy, to poważne wychłodzenie organizmu tych ludzi już i tak wycieńczonym długotrwałym ukrywaniem się. Po przejściu frontu ten sam dom, ten sam pokoik upatrzyli sobie żołnierze rosyjscy i dowództwo rosyjskie. Jednak to już było o tyle dobrze, że można było się przyznać, że tych Żydów się tam ukrywa. I tych Żydów powoli sprowadzono z tego strychu. Jeden z tych ukrywających się, Abram, był tak skostniały, tak przemarznięty, że on po prostu nie mógł z tego strychu zejść. Zniesiono go stamtąd, posadzono im po prostu i obawiano się o to, czy przeżyje.
Powiem pani szczerze, że kiedy się tak zastanawiałam, jaką oni świadomość wielką mieli, podejmując takie ryzyko, czy oni mieli tą świadomość? Raz się tak zastanawiałam, czy po prostu ten odruch serca nie zabił takiej świadomości, takiego strachu, takiego lęku. No bo przecież to ile osób odmawiało. Tutaj w tej wsi, ja nie wiedziałam nawet, że na drugim końcu wsi mieszkali tacy państwo, Katarzyna i Grzegorz Boberek. U nich się ukrywało czterech chłopców. I oni o sobie nie wiedzieli w ogóle. Tam teraz już nie ma nawet tego domu, nawet śladu po tym domu. To także oni nie przekazywali sobie takich informacji, bo wiedzieli, jakie to jest niebezpieczeństwo. I zresztą później nawet dosyć długo się w ogóle o tym nie mówiło. Ja się dowiedziałam, jak miałam 16 lat. Chodźmy. Oni później oczywiście wyemigrowali z Polski, najpierw chyba do Izraela, później do Kanady i już tam w Kanadzie byli cały czas. Matka Szorowa podobno na łożu śmierci, musieli jej przyrzec, że nie zapomną o rodzinie w Polsce i tak też się stało. Cały czas korespondowali. Po raz pierwszy przyjechali tutaj do tego domu chyba w 76 roku, ja ich poznałam. Byli tutaj, to jeszcze dziadek żył i babcia. Także się z nimi zobaczyli. No oczywiście nie obyło się bez łez przy powitaniu. Pamiętam, że zdjęcia sobie tam przy studni robili, też babcia żyła i dziadek żył. Oni na pewno wiedzieli, że dostali drugie życie. No i ja teraz, bo mój tata zmarł 3 lata temu niedawno całkiem, także jestem w trakcie porządkowania tych wszystkich rzeczy, więc znalazłam taki ostatni list. Sucia pisała do mojego taty, że bardzo często wspomina ten okres, kiedy byli tutaj i fakt, jak wiele tej rodzinie zawdzięczają oni wszyscy. Generalnie to był taki list, którym ona się żegnała. Prosi tatę, żeby spowodował, żeby dzieci nawiązały kontakt. No ja ich tam wygooglowałam gdzieś w tej Kanadzie rzeczywiście, bo wiem, jak dziewczyna ma na imię i jak chłopak ma na imię. Teraz tylko muszę potwierdzić adresy, no i wysłać im list. Może się uda utrzymać znajomość. Bardzo się cieszę, że żyjemy w czasach pokoju. Mówię, jedna wojna, w której brał udział dziadek, druga wojna, w której czynny udział brał mój tata, oficer Armii Krajowej. I do tego ta historia właśnie taka z tym ocaleniem tych ludzi, no ja to jestem bardzo dumna, że z takiej rodziny pochodzę.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Rodzinną historię opowiadała Renata Kaszuba, córka Stefana Kaszuby, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.